Gościem poranka wnet profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na naszym stole w studio książka Wojna i dziedzictwo, historia najnowsza, zbiór wielu, nawet nie liczyłem, ale wydaje się, że ponad 100 artykułów, esejów również autorstwa pana profesora, w zasadzie w czasie rozciągniętych na niemalże całą historię III Rzeczpospolitej. Dlaczego pan profesor podjął decyzję, żeby taki zbiór wydać?
Sądzę, że po pierwsze kontekst wojny, która toczy się od już blisko 10 miesięcy w bezpośrednim sąsiedztwie Polski i Polski, dotyczy w sposób, którego nie da się nie odczuć, nie da się pominąć. A z drugiej strony połączenie tej wojny, wojny dosłownie zabijającej ludzi codziennie wskutek agresywnego imperializmu rosyjskiego, z ukrytym jakby, ale wciąż dającym znać o sobie innym doświadczeniem wojny kulturowej, która toczy się w filmach, która toczy się w serialach, która toczy się w muzeach, w teatrze, która toczy się w środowisku akademickim, w tej fali rewolucji kulturalnej czy antykulturalnej, jaka się przetacza przez moje właśnie środowisko, czyli akademickie. To wszystko jest doświadczeniem, które w pewien sposób łączy się z tym pierwszym drastycznym skojarzeniem z wojną. I to właśnie chciałem przedstawić razem, te dwa pojęcia pojmowania wojny, na kanwie doświadczeń przede wszystkim ostatnich 7 lat, 2015-2022. A tylko we wprowadzeniu, w dwóch jakby blokach tekstów, starałem się przypomnieć pewne takie, jak mi się wydaje, milowe kamienie. Teraz to jest określenie, które też odzwierciedla jeden z frontów owej wojny polityczno-kulturowej, jaką toczy establishment europejski, niezwykle brutalny i, no, powiedziałbym, nastawiony na utrzymanie swojego absolutnego monopolu ideologicznego. Z Polską między innymi.
Rzeczywiście książka, ta historia najnowsza, no, ogniskuje się na bardzo, bardzo najnowszych wydarzeniach. No ale sam pierwszy taki po wstępie otwierający artykuł z kwietnia roku 1997, napisany dla Arkanów. Dla mnie to było niezwykle ciekawy artykuł, bo pokazujący, mimo tego, że jest trudno, że być może dzieje się toczą lepiej, niż żeśmy tego mogli sobie wyobrazić, a nawet może wymarzyć, że wszystkie nasze obawy z okresu przystępowania do NATO się niemalże nie ziściły, a pojawiły się szanse, o których nawet nie śniliśmy. Więc może na początek tej rozmowy tą nutkę optymizmu wlejmy, że te 25 lat to jest okres dla nas i sukcesu, ale też niesłychanie korzystnej koniunktury.
Bardzo dziękuję za takie odczytanie, które całkowicie odpowiada moim intencjom. Też kończę ten cały tom takim znakiem nadziei pomimo wszystko, tak bym to ujął. Bo rzeczywiście, jeżeli spojrzy się na te ostatnie 30, powiedzmy, 3 lata, akurat otwieram ten zbiór tekstem, o którym wspomniał pan redaktor, sprzed lat 25, to widać wyraźnie, że po pierwsze nie wszystko przegrywamy w owej wojnie. Wojnie zarówno o miejsce niepodległości Polski i innych mniejszych krajów w Europie Wschodniej w obliczu stale odnawiającego się imperializmu rosyjskiego i poszukiwania przez ten imperializm partnerów na Zachodzie. Na szczęście nie odnawia się aż tak skutecznie, przynajmniej do tej pory, ten system, który kończył się dla nas w poprzednich wiekach rozbiorami, ale wciąż trzeba przypominać to niebezpieczeństwo i przede wszystkim umacniać własną pozycję na mapie Europy. Do tego sprowadza się cała lekcja, którą próbuję przypominać na kanwie różnych doświadczeń. No a z drugiej strony wojna kulturowa, która się toczy i która nastraja może nawet bardziej pesymistycznie niż ta wojna geopolityczna, geopolityczna w naszej części kontynentu, też nie jest zjawiskiem jednowymiarowym, w którym odnotowujemy tylko klęski. Myślę, że można przypomnieć te słowa Czesława Miłosza, których uczyli się ludzie na pamięć w czasach najgorszych, w czasach stalinowskich, kiedy oczywiście był ten wiersz, czyli traktat moralny, całkowicie zakazany po porzuceniu służby PRL-owi przez Miłosza. Od tego bieg lawina zmienia, po jakich toczy się kamieniach. A więc ta lawina kulturowej, cywilizacyjnej czy antycywilizacyjnej zmiany też może zmienić swój bieg, a może nawet zatrzyma się kiedyś, jeżeli będziemy potrafili z nas uczynić kamienie i uczynić ostatecznie z połączonych wysiłków naszych swego rodzaju zaporę przeciwko tej kulturowej zagładzie.
Ale to, żeby nie być gołosłownym, temat, który też w tym otwierającym artykule pan profesor poruszył, temat Ukrainy. Tak, pan profesor pisał 25 lat temu. Długi cytat, ale inaczej się nie da. Trzeba cały akapit w całości odczytać. Zastanawiałem się nad tym, gdy miałem okazję przysłuchiwać się niedawno w Kijowie, jak na sesji poświęconej 50-leciu kultury paryskiej ukraińscy nacjonaliści spierali się zażarcie z ukraińskimi antynacjonalistami spod znaku Fundacji Sorosza. Ci drudzy bezlitośnie wyśmiewali całą odtwarzaną dziś z mozołem i patosem tradycję ukraińskiego narodu, proponując w zamian tworzenie społeczeństwa otwartego, państwa opartego nie na narodowej, ale obywatelskiej świadomości. Kiedy ich będzie zwycięstwo, pomyślałem, nikt z pewnością nie będzie więcej deptał narodowej flagi polskiej we Lwowie. Nikt nie będzie przeszkadzał zmarłym na łyczakowskim cmentarzu Orląt, ale czy nie trzeba będzie równocześnie palić książek ogniem i mieczem? Zadał pan profesor na koniec tego akapitu pytanie. Mija 25 lat i może jest tak, że będziemy mieli Ukrainę patriotyczną i propolską.
Tak więc właśnie to, co stało się za wschodnią naszą granicą, jest paradoksalnie źródłem nadziei, że zderzenie z rzeczywistością, którą usiłowano zakłamać, że naród, tożsamość są już całkowicie strupieszałymi reliktami przeszłości, które powinny być jako niebezpieczne, radioaktywne, powiedziałbym, przeżytki gdzieś zakopane głęboko pod jakimś betonowym płaszczem. No, ten naród broni się wobec agresji imperialnej, jaką prowadzi Rosja w stosunku nie tylko zresztą do Ukrainy, ale do Ukrainy najbardziej dosłownie, najbardziej brutalnie, i że pewne instynkty, które w ramach wojny kulturowej próbowano wykorzenić i próbuje się nadal wykorzenić z nas, instynkt domu, granicy, obrony tego domu przed agresorami z zewnątrz, którzy przychodzą, gwałcą kobiety, niszczą dom, rabują nasz dobytek. Odruchem wtedy właściwym dla godnego człowieka jest obrona, a nie ucieczka. Zamykanie oczu i udawanie, że żyjemy w świecie posthistorycznym, gdzie właśnie jedynym problemem jest już tylko nasza własna narodowość, nasza własna tożsamość, którą powinniśmy co dzień zmieniać. To właśnie doświadczenie rzeczywistości, doświadczenie domu, który okazuje się w pewnym sensie wspólny nie tylko dla narodu, ale dla grupy narodów kształtowanych przez doświadczenia trudne, różnorodne zresztą, nie tylko trudne, doświadczenia Rzeczpospolitej. To jest drugi wielki, powiedziałbym, zysk z tej tragedii, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą. To, że tak, a nie inaczej Polacy i Polska jako państwo zareagowali na wyzwanie, na tragedię, przed którą stanęła Ukraina. No, to, jak reagujemy na nieszczęście Białorusi poddanej dyktatorskiej władzy Łukaszenki, to, jak poprawiły się jak nigdy nasze stosunki z Litwą, to czyni otwartym na nowo pytanie, a może ta piękna wizja, którą przypomniałem we wstępie do książki, wizja Jacka Bartyzela z roku 1992, bo przypomniałem ten numer Arki, którą wtedy miałem przyjemność redagować, gdzie Jacek Bartyzel mówił o tym, że alternatywą dla tej Europy biurokratycznej, ideologicznej, antynarodowej, którą tworzy się w Brukseli i Strasburgu, mówił o tym właśnie wtedy, w 92 roku, może być odnowienie, jak to pięknie ujął, wspólnoty bałto-ugro-słowiańskiej ze stolicą we Lwowie, a więc połączenie tradycji Rzeczpospolitej z tradycją, no, można by w skrócie powiedzieć, Królestwa Świętego Stefana. Oczywiście nie w formie odnowionych imperiów z jakąś dyktaturą polską czy węgierską, ale wspólnoty narodów, które wiedzą, czym jest zagrożenie imperializmu, wspólnoty, która ma swoje silne historyczne korzenie wolności w Europie Środkowo-Wschodniej i niepodległości w Europie Środkowo-Wschodniej.
Kiedy przeczytałem ten cytat, pierwsza moja myśl była taka, czy po, no to jest ankieta z roku 92, czy po tych 30 latach Jacek Bartyzel myśli podobnie, pan profesor, i obawiam się, że może myśleć zupełnie inaczej jak część jego środowiska, która tak bardzo zapatrzyła się w katechona Putina, że nawet podpowiada Polsce jednym głosem chociażby z Donaldem Tuskiem, Czarosławem Sikorskim, bliski sojusz z Paryżem czy Berlinem, byleby tylko nie podmiotowość, byleby nie tylko sojusz z Ukrainą chociażby.
No, co do profesora Bartyzela, to jestem niemal pewien, że nie ulega takim podszeptom płaszczenia się przed ziemskim imperatorem, zwłaszcza w tak nikczemnej postaci jak ten mały człowiek z Petersburga kryminalnego. Ale rzeczywiście zjawisko, o którym pan redaktor mówi, jest bardzo poważne i poruszające mnie, no powiedziałbym, zarówno intelektualnie, jak i moralnie. Jak można zobaczyć w pułkowniku KGB i w Rosji tak stoczonej, powiedziałbym, wewnętrznymi problemami moralnymi jakąś nadzieję na odnowienie wartości konserwatywnych. Jak można do tego stopnia zapomnieć o własnej polskiej, łacińskiej, katolickiej tradycji, która przecież nie zginęła w naszym kraju, nawet jeżeli niektórzy robią wszystko, żeby ją zniszczyć, to naszym właśnie obowiązkiem jest ją odnowić, a nie szukać ratunku w KGB, na Łubiance, czy z kolei w jakichś ideologicznych szaleństwach Strasburga, czy Brukseli. To przypomina mi zresztą bardzo takie, powiedziałbym, myśli rozpaczliwe Zygmunta Krasińskiego, jednego z bohaterów moich zainteresowań dawnych, sprzed mniej więcej 40 lat, który mówił w 1848 roku, czy wiecznie tak będzie, gilotyny, czyli zachodniej rewolucji, błagać, żeby ocaliła nas przed knutem rosyjskim, knuta błagać, żeby ocalił nas przed gilotyną. No nie, właśnie tak jak Krasiński zrobił, trzeba szukać odpowiedzi w naszej łacińskiej, polskiej tradycji, szukać sojuszników do jej obrony i w naszym regionie, i w Europie, ale nie patronów w postaci jakichś żałosnych cesarzy w obecnym Berlinie, czy jeszcze bardziej żałosnych, nikczemnych i groźnych cesarzy w Moskwie czy w Petersburgu.
Panie profesorze, do rozmowy wprowadzę trochę polityki, bo i ta polityka jest bardzo silnie na blisko 600 stronach książki obecna. Wszystkich 100 artykułów nie omówimy, ale jednym z ostatnich to jest artykuł, który czytałem w jego pierwszej publikacji, ale za drugim razem zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie i tu akurat jest to wrażenie znacznie mniej niosące nadziei niż ten artykuł otwierający najlepsi pomocnicy Putina. Bardzo krótkie, syntetyczne streszczenie wizji polityki zagranicznej tandemu Donald Tusk, Radosław Sikorski, jakże odległego od wizji profesora Jacka Bartyzela i jakże wydaje się anachronicznego dziś, a to przecież minęło tej polityki raptem kilka lat.
No myślę, że to jest rzecz, którą trzeba stale przypominać na pierwszych stronach tych mediów, które są gotowe mówić prawdę o rzeczywistości, którą przeżywaliśmy niedawno, bo siła mediów, które całkowicie zakłamują tę rzeczywistość, w których Donald Tusk czy Radosław Sikorski występują z podniesionym czołem, a raczej, tak jak się dawniej mówiło, z miedzianym czołem, czyli bez najmniejszych oznak wstydu za swoją, powiem wprost, zbrodniczą działalność na czele polskiej polityki w latach 2007-2014 czy 2015, że no, samo przypominanie faktów, do jakiego stopnia upodlił się Donald Tusk, podlizując się polityce Putina na polecenie, czy żeby zadowolić swoich mocodawców z Berlina, do jak nikczemnych tekstów w imieniu Rzeczpospolitej.
Ale tutaj przerwę panu profesorowi, bo to warto o tym powiedzieć. Ja nie wiedziałem, dopiero teraz po drugiej lekturze tego tekstu to fakt wychwyciłem. Pan profesor pisze, że Donald Tusk był pierwszym premierem od czasów Jana Olszewskiego, który pewną tradycję rozpoczął. Tą tradycję przez premiera Olszewskiego zapoczątkowaną Donald Tusk złamał, że najpierw się na wschodzie jedzie do Kijowa, potem do Moskwy. Donald Tusk zrobił odwrotnie. Najpierw zameldował się na Kremlu, a dopiero potem odwiedził Kijów. To też było symboliczne.
To nie tylko było symboliczne, ale miało to konkretnie niesłychanie ważne w tamtym momencie znaczenie. Przypomnę, to był sam początek 2008 roku, kiedy Rosja po raz pierwszy tak brutalnie, Rosja Putina, przystawiła pistolet gazowy do głowy Ukrainie, grożąc wtedy, tak jest, w 2008 roku, wszyscy o tym pisali wtedy, to nie żadna tajemnica, Ukrainie zakręceniem kurka z gazem po to, żeby wymusić zmianę, powiedziałbym, niepodległościowej polityki ówczesnego rządu Ukrainy. I przyjazd w takim momencie Donalda Tuska nie do Kijowa, tylko do Moskwy, i to w momencie, dodatkowo jeszcze trzeba to podkreślić, kiedy prezydent Putin kończył swoją drugą kadencję, a więc wiadomo było, że jest to czas, kiedy już się nie odwiedza ustępującego prezydenta w chwili, kiedy zaczyna się kampania wyborcza. Było no, niesłychanie wyraźną manifestacją nowej polityki, nowego rządu w Polsce. Tylko Moskwa się dla nas liczy jako partner na wschodzie. Ukraina powinna wrócić do sfery absolutnej dominacji Rosji. My nie mamy żadnych interesów sprzecznych z Rosją. Jak Rosja chce, niech sobie weźmie Ukrainę. To było nastawienie z jeszcze większą pogardą wyrażane w wielu wystąpieniach Radosława Sikorskiego. Ten zwłaszcza, powiedziałbym, z charakterystycznym dla siebie chamstwem, butą, wypowiadał się o Litwie jako o małym kraiku, który nie ma żadnego znaczenia w naszej polityce. Na wschodzie liczy się tylko Rosja. Tego rodzaju podejście, lizać buty silniejszemu, z pogardą wypowiadać się o słabszych i przede wszystkim lekceważyć całą linię nie tylko głębszej tradycji Rzeczpospolitej, ale linię, w której spotykali się właściwie wszyscy poprzedni premierzy i prezydenci Polski, no z mniejszymi lub mniejszymi wahnięciami, ale jednak właściwie nawet rządy SLD w zasadzie przestrzegały tego, powiedziałbym, no, podstawowego założenia polityki polskiej po 91 roku, że nie tylko Rosja i nie Rosja jako absolutny priorytet jest za naszą wschodnią granicą. To zostało złamane na setki sposobów, otwarcie, z których kilka tylko opisuję w owym tekście, przez rząd Donalda Tuska i służącego mu Radosława Sikorskiego.
Pan profesor mówi o tych dwóch frontach, o tych dwóch zjawiskach i polityki, ale też kultury, którą pan profesor opisuje na łamach książki najnowszej Wojna i Dziedzictwo. O kulturze mało powiedzieliśmy, to może na koniec, trochę wychodząc poza ramy książki, bo siłą rzeczy tego się nie dało opisać. Kwestia całkiem aktualna, kwestia ewentualnego szkolenia rezerwistów przez Wojsko Polskie, która budzi duże kontrowersje. Być może się okazało, że Polacy w części są bardzo gotowi kibicować Ukraińcom, są gotowi pisać bardzo wzniosłe hasła w internecie, że będą walczyć, czy chcą walczyć z Rosją, ale kiedy przychodzi do osobistych poświęceń, to nasze społeczeństwo nie jest gotowe. Jesteśmy społeczeństwem już na wskroś konsumpcyjnym, na wskroś zachodnim. No i być może dobrze, że ta wojna się rozgrywa cały czas 1000 kilometrów od naszej granicy, a nie u nas, bo nie powtórzylibyśmy ukraińskiego fenomenu, nie bylibyśmy w stanie go powtórzyć.
Znaczy oczywiście źle, że wojna się toczy w ogóle. Dobrze tylko w tym sensie, że no, tak jak pan redaktor powiedział, być może nie bylibyśmy w stanie od razu dać takiego świadectwa determinacji w obronie własnego domu, jak potrafią je dać w tej chwili Ukraińcy. Ale nie desperowałbym tutaj. No, rzeczywiście jest tak, że nasze społeczeństwo przeszło i przechodzi zmiany wspierające ten trend do porzucenia podstawowych obowiązków człowieka, mężczyzny, który jest gotów bronić własnego domu, własnego gospodarstwa przed atakiem z zewnątrz, z narażeniem własnego życia. Zresztą nie chodzi o mężczyznę, kobiety tak samo w tej roli w polskiej historii tylekroć występowały. Otóż pomimo wszystko, pomimo tych zmian, warto dodać, że na tle innych narodów europejskich był przeprowadzony taki sondaż wśród wielu społeczeństw europejskich w marcu tego roku. Czy no, poszedłbyś bronić swojego kraju w przypadku agresji zewnętrznej? I Polska chyba na poziomie 20 paru procent, czy blisko 30% odpowiedzi na tak, była w absolutnej czołówce krajów Unii Europejskiej pod tym względem. Wiem, że to jakby przerażające, że tylko 20 parę procent no, respondentów odpowiada pozytywnie na pytanie o to, czy spełniłoby swój podstawowy obowiązek obrony ojczyzny w przypadku jej bezpośredniego zagrożenia, ale w niektórych krajach europejskich to były odpowiedzi na poziomie 5, 10, 12%. Więc no, pomimo wszystko, nie chcę mówić, czy szklanka jest w połowie pusta, czy w połowie pełna, ale na pewno mamy podstawy do tego, by pracować nad umocnieniem naszego tożsamościowego zakorzenienia nie tylko w kulturze wspaniałej, o której zapominamy, którą czasem lekceważymy, kulturze, dzięki której jesteśmy kimś, ale także w obowiązkach, które mamy wobec tej kultury, jaką zbudowali nasi przodkowie. O tym także śpiewa jeden z bohaterów moich tekstów, pewien raper ze Śląska, prawda, że coś odziedziczyliśmy po naszych przodkach i mamy obowiązek tego bronić. Słyszymy to od naszych rodziców, przodków, nie zawsze to rozumiemy, ale gdzieś instynktownie błąka się w naszej duszy, w naszej świadomości to wezwanie, ten obowiązek. I naszym zadaniem jest przypominanie o tym, próba rozbudzenia tego możliwie najbardziej atrakcyjnym, pociągającym przekazem naszej historii, naszej tradycji i naszego oglądu współczesnej rzeczywistości, od której zdezerterować nie możemy.
Powiedział profesor Andrzej Nowak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.